Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiaj przeniesiemy się do Polski i to będzie sprawa sprzed 19 lat. Sprawa, która jest bardzo taka zakręcona i skomplikowana. Sprawa, która do dzisiaj nie znalazła swojego rozwiązania. Cały czas pracują nad nią policjanci z Archiwum X. I ja mam taką nadzieję, że kiedyś dowiemy się, co się tak naprawdę wydarzyło. Czy osoby, o których dzisiaj będę mówić, żyją? Czy w 2002 roku straciły życie? Chodzi o zaginięcie 7-letniej Kariny Surmacz i jej wujka o pseudonimie Święty. I już chyba ten fakt, że podaję Wam pseudonim, powinno Was nieco nakierować na świat gangsterski, świat związany z Warszawą, a dokładnie z Mokotowem. I tak jak wspomniałam, przeniesiemy się do roku 2002, a dokładnie do końcówki tego roku, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczęło. Ta historia jest porównywana do tej z Leona Zawodowca, bo mamy tutaj 7-letnią dziewczynkę, Karinę, która jest świadkiem morderstwa jej matki i konkumenta jej matki giną na jej oczach. Swoją rolę ma tutaj również pewien gangster o gołębim sercu, o pseudonimie Święty, który ratuje Karinie życie. I aby nieco bliżej poznać w ogóle całe otoczenie Kariny, otoczenie, w którym dziewczynka dorastała, to musimy się przenieść do pewnej kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego w Warszawie. Jest to lokal, który zamieszkuje dziewczynka wraz z matką, Anną S., o pseudonimie Andzia. Do niedawna mieszkał tam również Marcin, czyli mąż Anny, który odziedziczył to mieszkanie po rodzicach. Do niedawna, ponieważ jakieś półtora roku przed tym rokiem 2002 został z niego wyrzucony i wylądował w piwnicy. Powodem tego był fakt, że Marcin był narkomanem uzależnionym od heroiny, a Andzia, która handlowała narkotykami dla Mokotowa, miała dość tego, że ten podkradał jej towar. W czasie, gdy kobieta wyrzuciła męża z domu, związała się już z innym mężczyzną i był nim Piotr S. o pseudonimie Świr. Osoby, które znały Piotra, czyli Świra, określają go jako nieobliczalnego, bezwzględnego i budzącego strach. Jego domeną było egzekwowanie długów. Sama Andzia, czyli matka Kariny, jak wspomniałam, handlowała narkotykami. Była dość wysoko, jeżeli chodzi o pozycję w gangsterskiej hierarchii Mokotowa. Miała pod sobą kilkunastu dealerów, a jej terenem był Stary Mokotów. Pracował dla niej m.in. Rafał M. o pseudonimie Święty, jednak ich relacje nie polegały tylko na tym, że Rafał był pracownikiem Andzi, ale był też jej dobrym przyjacielem i świadczyć może o tym fakt, że Święty był ulubionym wujkiem Kariny, sam miał córkę w jej wieku, i był także ojcem chrzestnym Kariny, a Andzia była matką chrzestną córki Świętego. Dziewczynki chodziły do jednej klasy, można powiedzieć, że dla siebie było jak siostry, ponieważ Karina bardzo często nocowała w domu Świętego, a córka Świętego bardzo często nocowała w domu Andzi, spędzając ten czas oczywiście bawiąc się z Kariną. No tutaj też taka przykra sprawa, bo Święty pracował dla Andzi dlatego, że był uzależniony od narkotyków i żeby zdobyć na nie pieniądze, to musiał je jakoś zdobyć, a że potrzebował ich dużo, to właśnie dlatego był pracownikiem Andzi. A przykra sprawa też dlatego, że jego partnerka albo małżonka, tutaj nie do końca było to wyjaśnione w źródłach, również była uzależniona od narkotyków, więc dziewczynki, jak przyjeżdżały do domu Świętego, to ten czas spędzały z jego matką najczęściej. Jeżeli wspomnimy jeszcze mieszkanie przy ulicy Dąbrowskiego, w którym mieszkała Andzia, Świr i Karina, to przez sąsiadów określane było jako melina, imprezownia. Codziennie schodzili się tam ludzie z marginesu, którzy gdy się napili, to puszczali głośną muzykę, niejednokrotnie dochodziło tam do głośnych awantur. Klatka schodowa śmierdziała moczem, podobno było dookoła strzykawki, różne jakieś butelki po przeróżnych alkoholach, więc no, sytuacja w domu Kariny jednym słowem nie była kolorowa. Chociaż z drugiej strony w wywiadzie w jednym z programów, które tutaj załączę, w źródłach matka Świętego, która opiekowała się bardzo często Kariną, opowiada, że Andzia nie była złą matką, bo Karina zawsze była schludnie, dobrze ubrana, zawsze była czysta, nakarmiona, no ale jednak mimo wszystko te imprezy w domu, to towarzystwo, które przecież nie było zbyt ciekawe, bo sami narkomani, ludzie uzależnieni od narkotyków. Sam ojciec Marcin, który został wygnany do piwnicy, on również był uzależniony od narkotyków, od heroiny przecież. No więc to towarzystwo dla takiej małej dziewczynki, no to nie jest najlepsze środowisko do dorastania.
Zdecydowanie dla małego dziecka nie tylko jest ważne to, żeby być nakarmione i schludnie ubrane, czyste, ale także takie poczucie bezpieczeństwa. A tu możemy zdecydowanie domniemywać, że tego poczucia bezpieczeństwa mogło tutaj brakować małej Karinie, dlatego że ciągle przewijali się przez jej dom nowi ludzie, nieznani jej ludzie, było głośno, możliwe, że były jakieś awantury, zwłaszcza, że to byli ludzie, którzy byli pod wpływem używek różnego rodzaju, więc mogli też być agresywni. Także myślę, że dla niej taka czuła opieka i takie wyciszenie, które miała w domu mamy świętego, dawało jej bardzo właśnie taką fajną i potrzebną odskocznię do takiej, w cudzysłowie oczywiście, normalności. Także tutaj zdecydowanie ta Andzia możliwe, że kochała córkę naprawdę i starała się jej wszystko zapewnić, ale ten brak tego poczucia bezpieczeństwa, no niestety mógł na Karinę mieć jakiś taki, no niezbyt ciekawy wpływ.
Tak, to na pewno w tak młodym wieku pewnie niejedno widziała, niejedno słyszała, więc dobrze, że rzeczywiście miała gdzieś tam taką oazę, do której mogła się udać, bo tam nie lądowała tylko na jeden dzień czy na kilka godzin, ale zdarzało się, że spędzała tam kilka dni w tym domu. Karinka też była określana jako dziewczynka inteligentna, ale bardzo małomówna, zamknięta w sobie i momentami nawet zachowaniem przypominała bardziej dorosłego niż dziecko. No ale to nic dziwnego, bo została bardzo doświadczona i bardzo szybko musiała dorosnąć. I jedna z osób z otoczenia Andzi, Świra i Karinki wspomina, że Świr, czyli konkubent Andzi, nie cierpiał Karinki. Była podobno taka sytuacja, że miał jej dosypać coś do jedzenia czy do picia. Jakiś narkotyk i święty, gdy się o tym dowiedział, postanowił małą zabrać do siebie. Więc nic dziwnego, że w okresie świąt Bożego Narodzenia, które Karina częściowo spędzała w domu świętego, gdy przyszedł czas, by dziewczynka wracała do domu, no ta się rozpłakała i prosiła, czy może jeszcze zostać. Mimo wszystko Andzia zabrała dziewczynkę do domu i akurat dzień przed Wigilią, czyli 23 grudnia z więzienia wyszedł Świr, wrócił do domu, do mieszkania na ulicy Dąbrowskiego.
I on w tym więzieniu siedział bodajże za rozbój czy za podejrzenie rozbojów. Tego dnia, gdy Karina wróciła do domu, to nic nie wskazywało na to, że miałoby się coś złego wydarzyć, nic nie wisiało takiego w powietrzu. Dziecko bawiło się w swoim pokoju, a matka z partnerem siedzieli w salonie i to policja podejrzewa, że to, co zaraz opowiem, wydarzyło się wieczorem 26 albo 27 grudnia. Nagle rozległo się pukanie do drzwi, poszedł otworzyć Świr i gdy tylko uchylił drzwi, rozległo się strzały. Mężczyzna został trzykrotnie postrzelony w głowę. Gdy upadł, zabójca strzelił do niego jeszcze dwa razy, żeby mieć pewność, że ten nie żyje. Następnie poszedł do pokoju, w którym była Andzia i do niej oddał też kilka strzałów. Od tego momentu możemy już tylko opierać się na hipotezach policji, co wydarzyło się dalej. Możliwe, że morderca, gdy miał już pewność, że kobieta nie żyje, że mężczyzna też nie żyje, poszedł dalej w głąb mieszkania, przeszukał pomieszczenia, by mieć pewność, że nie ma więcej świadków i gdy nikogo nie znalazł, po prostu wyszedł z mieszkania. I policja podejrzewa, że Karina, gdy usłyszała pierwsze strzały, schowała się pod łóżkiem albo w szafie i dzięki temu morderca jej nie znalazł. Prawdopodobnie też dziecko tę noc i część kolejnego dnia spędziła z ciałami matki i partnera, przypuszczalnie kilkanaście godzin. Z bilingów telefonu Andzi wiemy, że dzień po morderstwie zadzwonił do jej mieszkania święty. Na pewno się zdziwił, gdy odebrała Karinka, ponieważ ta podobno była też szkolona przez matkę, żeby nie odbierać telefonu. No ale tutaj na szczęście odebrała i po krótkiej rozmowie mężczyzna przekazał swojej dziewczynie, że musi sprawdzić, co się stało u Andzi. Następnie ubrał się w jasno-szarą puchową kurtkę, sportowe buty i czapkę z pomponem, a następnie wyszedł. Opis zarówno tego ubioru, jak i samego Rafała wciąż widnieje na stronie Komendy Stołecznej Policji, jak i na stronie Zaginieni. Rafał jest poszukiwany listem gończym. Podobno gdy dotarł do mieszkania, w którym przebywała Karina, zadzwonił jeszcze do swojej dziewczyny, być może by ją uspokoić. Powiedział tylko, że później jej wszystko wyjaśni. W niektórych źródłach wspomniane było, że podczas tej rozmowy był jakiś taki przygoszony, zrezygnowany. No i to był ostatni kontakt z rodziną, z kimkolwiek, z kim mężczyzna się kontaktował, o którym policja wie. Co ciekawe, z bilingów wynika, że jeszcze jedno połączenie zostało wykonane z telefonu Andzi i to połączenie było ze znajomym z grupy Mokotów, jednym z gangsterów z tamtej ekipy. Możliwe, że Święty prosił kogoś o pomoc, tyle że ta grupa Mokotów była tak hermetyczna, że ten, do którego dzwonił Święty, zapewne wiedziała o zleceniu na Andzie i Świra i gdy spotkał się ze Świętym i z Kariną, to ich po prostu zabił albo zaprowadził prosto do mordercy opiekunów dziewczynki. No tu pojawiają się kolejne hipotezy snute przez policję, które przez lata były badane przez śledczych. Niestety nie sprawiły one, że sprawa została zamknięta, że wyjaśniono, co się wydarzyło z dziewczynką i co się wydarzyło z jej wujkiem. Jeżeli chodzi o samo morderstwo, to do odkrycia ciał Andzi i Świra doszło dopiero kilka dni po morderstwie, to jest w Sylwestra, a to dlatego, że do Małgorzaty, czyli do siostry Andzi, zadzwoniła znajoma, mówiąc, że w mieszkaniu na Dąbrowskiego od kilku dni pali się cały czas światło, pali się choinka dzień i noc, ale też dodatkowo strasznie ujada Kiara, czyli ukochany pies Andzi. No i podejrzana była też ta cisza w mieszkaniu. Nie było jak zawsze żadnej muzyki czy awantury, nie było żadnych nieproszonych gości. W tym czasie też jeden z sąsiadów wypowiada się, że po prostu myślał, że sąsiedzi z dołu wyjechali i że w końcu mają chociaż na kilka dni spokój, więc jakby nikt z sąsiadów tego nie sprawdzał, co się wydarzyło, no ale sprawdziła to siostra Andzi, która wybrała się do mieszkania na ulicy Dąbrowskiego i no i gdy weszła do środka, a miała własne klucze, no to od razu na podłodze zauważyła ciało mężczyzny. Nie wchodząc dalej do mieszkania, nie szukając kolejnych ofiar, po prostu pobiegła do pobliskiej budki telefonicznej, od razu zadzwoniła na policję. No i policja, gdy przyjechała, gdy weszła do mieszkania, no to od razu uderzyło ich to, że to musiała być egzekucja, że nie było innej możliwości, bo te strzały, celowanie w głowę, a później dwa dodatkowe nadobicie, no to tak właśnie postępuje się w tym świadku gangsterów, tak wyglądają te gangsterskie egzekucje. No i tu od razu nasuwają się pytania, dlaczego ta dwójka została zabita, no i kolejne, gdzie jest trzecia, najmłodsza lokatorka mieszkania, czyli Karinka. Jeżeli chodzi o hipotezy, dlaczego Andzia i Świr zostali zabici, to jedna z nich to odrzucona miłość, ponieważ Andzia przed Świrem spotykała się też z innym gangsterem, ten podobno na punkcie kobiety oszalał, był strasznie zazdrosny i gdy trafił do więzienia, to Anna zaczęła spotykać się ze Świrem. I gdy tamten w końcu wyszedł z więzienia i chciał wrócić do kobiety, no to ta już go nie chciała. W akcie zemsty postanowił zabić parę i podczas sprawdzania tej hipotezy przez śledczych, coś ciekawe, to podejrzany mężczyzna zaprzeczał, żeby kiedykolwiek był w związku z Anną. Powiedział po prostu, że byli na stopie koleżeńskiej i to wszystko. Kolejny potencjalny motyw, dlaczego doszło do morderstwa, to fakt, że Andzia, piąc się po tych szczeblach hierarchii dealerskiej Mokotowa, w pewnym momencie przestała oddawać swoją dolę za sprzedany towar temu, któremu podlegał cały górny Mokotów. No i to rozwścieczyło mężczyznę, który rządził Mokotowem i postanowił zlikwidować niepokornego pracownika, czyli Andzie, a Świr zginął przy okazji. I ta hipoteza, tak szczerze, wydaje mi się taką najbardziej prawdopodobną, bo rzeczywiście dużo było wspominane w źródłach o tym, że Andzia była dość wysoko w tej hierarchii, ale chciała coraz bardziej piąć się do góry, a Świr, tak jak wspomniałam, on egzekwował wszystkie długi za te narkotyki, więc oni razem tworzyli dość mocną parę. Andzia logistycznie rozgrywała, gdzie najlepiej sprzedawać narkotyki, miała swoich ludzi, a Świr ją po prostu chronił, więc oni tworzyli taką naprawdę dość silną parę, no ale nie wzięli pod uwagę tego, że nad nimi są silniejsi i bardziej wpływowi, którzy mają swoich ludzi praktycznie wszędzie. Kolejna spekulacja dotycząca tego, dlaczego zostali zabici, to to, że Świr był celem, a nie Anna. Jak wspomniałam wcześniej, Świr przed świętami odbywał wyrok za rozbój i zanim trafił za kratki, zajmował się handlem narkotykami. Był w tym interesie razem z Andzią i gdy wyszedł na wolność, to podobno domagał się pieniędzy za okres odsiadki. To nie spodobało się mokotowskim bossom i wydali na niego wyrok śmierci. Wracając jednak do tej części historii, która chyba najbardziej nie daje spokoju w całej tej sprawie, to to, co się stało z 7-letnią dziewczynką i z jej wujkiem. No i tutaj też mamy masę hipotez tworzonych przez lata przez policję. Jedną z nich to było to, że gdy święty pojawił się w mieszkaniu Przydomorskiego, no to zabrał Karinkę ze sobą, spakował jej rzeczy i po prostu uciekli. Co ciekawe, właśnie na miejscu zbrodni nie było żadnych śladów, żeby Karina tam straciła życie czy została pobita. Za to zniknęła jej kołdra i zniknęło kilka jej ubrań. Więc to, że dziewczynka została zabrana z tego miejsca, to jest fakt. Tylko nie wiemy właśnie, co się z nią stało dalej. Inna hipoteza mówiła o tym, że święty zdołał wywieźć Karinę do jej biologicznego ojca. Temu ojcu udało się gdzieś ukryć Karinę, ale sam święty wygadał się przed ludźmi z Mokotowa, że widział ciała Andzi i Świra, że zabrał Karinę w bezpieczne miejsce i tym samym nieświadomie wydał na siebie wyrok. Bo też niektórzy z tego świadka, którzy wypowiadali się w książce Urwane ślady Janusza Szostaka, mówią o tym, że święty był torturowany, że próbowano z niego wyciągnąć, gdzie jest ukryta Karina, gdzie się znajduje. No i po prostu podczas tych tortur został zabity. I jeszcze inna hipoteza mówi o tym, że gdy święty i Karinka wychodzili z kamienicy na Dąbrowskiego, wpadli prosto na zabójców Andzi i Świra, bo święty, kompletnie nieświadomy tego, kto zabił, zadzwonił do kogoś z Mokotowskich z prośbą o pomoc, no i nie podejrzewał, że to właśnie oni stali za morderstwem Andzi i Świra. W książce Urwane ślady Janusza Szostaka autor wysłał zdjęcie Kariny do jednej z najbardziej znanych w Polsce osób zajmujących się jasnowidzeniem. Przeczytam wam wizję tego jasnowidza w całości, załączoną w rozdziale poświęconym Karinie. To dziecko nie żyje. Ja widzę jej buzię, jak jej ktoś coś daje do picia i przykłada coś do ust. Później ona zasypia, robi się bezwładna. Nie była sama, koło niej jest gość ubrany na czarno. Widzę koło nich dwojga ludzi, dwóch, trzech i dół, a raczej dziurę ziemi. Zasłoniętą deklem jakimś, aż mieciarki przechodzą. To nie studnia, to coś, co jest w ziemi i pokrywa się, otwiera, to jakiś szambo na czyjejś posesji. Ładny, duży dom, zadbane podwórko, a pachniało jakby chlorem z szamba, wszyscy wokół to czuli. Tam pachniało chlorem i wapnem. Widzę worek z czymś w środku i coś jest sypane do tej dziury. Tam w dole jest więcej ciał, ale ich nie ma. Fizycznie ich tam nie ma. Są rozpuszczeni. Ten gość, ubrany na czarno, dostał wcześniej coś w strzykawce. Jezu, ale mną trzepie. Jedno mnie męczy. Oni mieli obcięte głowy? Temu dziecku chodzi szyja cała, ale ona nie czuje. Śpi, jest bezwładna. Ten mężczyzna to był dla niej taki dobry wujek. Tak mi mówi. To jakaś zdrada była. Ten wujek miał do kogoś zaufanie, ale się zawiódł na kimś i skończył jak skończył. Nie ma świadków, sprawy nie było. W takich sytuacjach nie ma zmiłuj się. Przyjechali po nich czarnym autem. Oni nie mogli sobie pozwolić, aby to dziecko zostało żywe. Smutne, strasznie. Nie ma słów, aby to opisać. Jedno tylko jest w tej sprawie humanitarne. Że dziecko nie cierpiało. Było bezwładne. I to jest wizja, która autentycznie sprawia, że miałam gęsią skórkę, bo jest taka, jak wydaje się, że mogła się skończyć ta sprawa. Bo jest tutaj mowa o tym, że święty rzeczywiście do kogoś zadzwonił po pomoc, że był z Kariną cały czas i być może rzeczywiście trafił w ręce ludzi, którzy myślał, że mu pomogą, ale oni musieli się pozbyć tych ostatnich świadków tej sprawy, tego zlecenia. Być może właśnie byli mordercami matki i opiekuna Kariny. I ja się tak zastanawiam, bo była też taka hipoteza właśnie, że święty zabrał Karinę, razem uciekli i gdzieś tam może do dzisiaj funkcjonują razem, ale z drugiej strony święty, który był uzależniony od narkotyków, podobno nie śmierdział groszem. Miał problemy właśnie z pieniędzmi. No i nie ukrywajmy, że on codziennie potrzebował na kolejną dawkę narkotyków i w tym wszystkim jeszcze opiekować się dzieckiem, zaplanować ucieczkę, zaplanować jakieś miejsce, gdzie mogliby się ukryć przed gangsterami z Mokotowa, no wydaje się dość nierealne. Ale z drugiej strony podczas badania tej sprawy policja co rusz dostawała różne informacje, że byli widziani tu i tu, że chyba są w Hiszpanii, że chyba są w Kanadzie, więc tych tropów było naprawdę dużo do zbadania. Oczywiście wszystkie były badane, sprawdzane przez policję, no ale do dzisiaj nie mamy odpowiedzi na to, czy Karina rzeczywiście żyje, czy przeżyli, czy Święty też żyje. Tak na przykład świeżo po zaginięciu do bodajże siostry zamordowanej Andzi ktoś zadzwonił z informacją, że widziano Świętego i Karinę koło Uniwersamu na Grochowie, a inna wersja mówiła o tym, że widziano ich w tramwaju. Ktoś widział dziewczynkę niedaleko dworca Wileńskiego z mężczyzną, do którego ta zwracała się raz tato, a raz wujku. Święty podobno miał się też zjawić w jednym z krakowskich ośrodków pomocy społecznej. No i tak jak wspomniałam, wszystkie te tropy były badane przez policję, do niczego nie doprowadziły. Aż 30 stycznia 2004 roku prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy zabójstwa. W tym uzasadnieniu prokuratury stwierdzono: pilnego ustalania wymagają dalsze losy Kariny. Być może jest przetrzymywana przez sprawcę zabójstwa bądź inne osoby. Być może nie żyje. Niewykluczone, że Rafał Mikołajczyk 27 grudnia spotkał się z Kariną, a ich losy są ze sobą ściśle związane. Na obecnym etapie śledztwa wyczerpano możliwości dowodowe w sprawie. Z tego powodu postępowanie umorzono. Podjęcie takiej decyzji w żaden sposób nie będzie ograniczało dopuszczalności wykonywania dalszych czynności procesowych w sprawie w przypadku ujawnienia nowych istotnych okoliczności. Wówczas śledztwo zostanie podjęte i kontynuowane. Na stronie Fundacji Itaka, gdy wpiszemy Karina Surmacz, pokażą nam się nie tylko dane zaginionej dziewczyny, jak data, kiedy była ostatni raz widziana, jej wzrost, kolor oczu, ale także zdjęcia, które powstały we współpracy z Centrum Laboratorium Kryminalistycznym Policji, gdzie tworzone są portrety osób zaginionych poddane odpowiedniej progresji wiekowej. W jednym z programów ten proces postarzania portretów był bardzo moim zdaniem ciekawie opisane przez fachowca, który się wypowiadał w tym programie. On miał zasłoniętą twarz, dlatego że ma wielu wrogów w tym świecie kryminalnym, bo niejednego pomógł złapać właśnie dzięki swoim zdolnościom. Do tworzenia takich portretów jest znajomość anatomii, wiedza dotycząca procesu starzenia się oraz narzędzia do tworzenia, czyli wszystkim dobrze znany popularny program graficzny. Potrzebne są oczywiście zdjęcia najbliższej rodziny, czyli ojca, matki, rodzeństwa. No i rzeczywiście na tej stronie mamy portret Kariny, mamy jakby wyglądała, gdyby miała 17 lat, więc możecie sobie wejść na tę stronę, zobaczyć. Być może ktoś z Was będzie kojarzyć dziewczyna, która jest do Kariny podobna, bo no jej historia wciąż jest otwarta, wciąż nie wiadomo, co się wydarzyło. Możliwe, że dziewczyna przeżyła i wciąż funkcjonuje. Była też taka hipoteza, że Karina dostała się do domu publicznego po tym, jak Święty został zamordowany, to Karina została oszczędzona ze względu na swój wiek, czyli 7 lat, bo w dniu zaginięcia była naprawdę małą dziewczynką i dostała się do tego domu publicznego, ale tam nie była sprzedana, nie była wykorzystywana seksualnie, tylko była chroniona, była wychowywana. No i kto wie, może gdzieś jeszcze w takim miejscu do tej pory funkcjonuje. Chociaż z drugiej strony mam takie odczucie, że jednak Karina była tą małą dziewczynką, ale była dość inteligentna. Ona znała tych wszystkich wujków, chociażby z twarzy, z imienia, no i byłaby bardzo dobrym świadkiem policji, świadkiem bardzo niewygodnym, więc co się z nią stało? No jest to jedna z takich najbardziej dla mnie zagadkowych spraw nierozwiązanych. I ja jestem ciekawa, czy kiedykolwiek znajdziemy odpowiedź na to pytanie, co się wydarzyło ze Świętym, co się wydarzyło z Kariną, tym bardziej, że pewnie są metody takie, które pozwalają potencjalnym mordercom sprawi, żeby ciało po prostu rozpłynęło się w powietrzu, zniknęło.
Niestety tak, przestępczość zorganizowana, zwłaszcza w tamtym czasie, kiedy były po prostu zmiany polityczne, lata 90., te wszystkie ruchy, zmiany układu układzików spowodowały to, że właśnie wtedy rozwinęła się ta przestępczość zorganizowana. Także w tych latach 90. po wczesne lata 2000, no to zdecydowanie oni już wiedzieli, co robić z niewygodnymi osobami, jak się pozbywać ciał. Tutaj ta pani Jasnowic, nie wiadomo, czy ona faktycznie miała taką wizję, czy po prostu siłą sugestii poskłada wszystko to, co wiedzieliśmy na temat tego, jak działa mafia w tamtych czasach, ponieważ mówiło się właśnie o tych dołach z wapnem, o właśnie szambach, gdzie ludzie byli wrzucani, żeby się rozłożyli i potem właściwie były ich szczątki rozrzucane albo po prostu wylewane gdzieś, zakopywane. Wtedy pisało się o tym w prasie, więc możliwe, że nawet siłą sugestii po prostu tak domniemywała i taką wizję nawet sama sobie przywołała. Także tutaj ciężko stwierdzić, biorąc pod uwagę, jaka to była mafia. To był Mokotów, to nie była jakaś pomniejsza mafia. To myślę, że oni nie rozmieniali się na drobne.
No właśnie, bo zastanawiać może fakt, że jak była ta strzelanina w mieszkaniu na Dąbrowskiego, to nikt z sąsiadów nic nie słyszał, nic nie widział, nic nie powiedział policji, ale mowa była o tym, że pewnie były użyte tłumiki, bo skoro rzeczywiście ani jeden z sąsiadów, nikt nic nie słyszał, a takie wystrzały, no mogą być bardzo głośne, no nie ukrywajmy. Ja kiedyś miałam okazję być na strzelnicy, strzelałam z ostrej amunicji, no i ten huk naprawdę jest potężny, więc podejrzewam, że tutaj, zwłaszcza wieczorem, bo to też były takie podejrzenia, że do morderstwa doszło wieczorem, no to pewnie było raczej spokojnie, cicho, więc te wystrzały tym bardziej mogły nieść się po tej kamienicy i że nikt tego nie słyszał, to pewnie właśnie zostały użyte tłumiki, co też mówią nam o tym, że to nie były jakieś przypadkowe osoby, tylko rzeczywiście przygotowani mordercy. Też przez pewien czas podejrzewany był mąż Andzi, który mieszkał przez okres świąteczny w piwnicy, ale on miał mocne alibi, a tym alibi było to, że on ten czas spędzał z kolegą, a też tego dnia, kiedy miało dojść do morderstwa, to poszedł z tym kolegą po narkotyki, po zażyciu tych narkotyków udał się bodajże do opieki społecznej, która go skierowała do psychiatryka, no i tam spędził tą noc, kiedy doszło do tego zdarzenia, więc on został z tych zarzutów oczyszczony. Kto jest mordercą, do dzisiaj nie wiadomo, ale w jednym ze źródeł, w jednej z książek przeczytałam taki krótki wywiad na temat tej sprawy z jednym z policjantów i on mówi, że on wie, kto zabił, ale nie chce powiedzieć, bo nie ma na poparcie swojej tezy dowodów, po prostu. Bo tak jak wspomniałam, Andzia tam była w związku z jeszcze innym gangsterem przed Świrem, no i podobno właśnie on tej feralnej nocy, czy tego feralnego wieczoru był widziany na osiedlu, był widziany w towarzystwie jeszcze innego gangstera, do którego dzwonił później Święty, gdy już się znalazł w mieszkaniu Kariny. Więc tutaj też mamy dodatkowo taki trop, który by nam potwierdzał, że jednak to była egzekucja i że jednak Święty mógł trafić z Kariną w ręce morderców zupełnie nieświadomie. Dzisiaj mamy rok 2022, gdyby Karina rzeczywiście żyła, to miałaby dzisiaj 27 lat, byłaby dorosłą kobietą. Co jeszcze mrozi dodatkowo krew w żyłach? No to fakt taki oczywisty. Mamy małą dziewczynkę, która mieszka z matką, która handluje narkotykami. W tym mieszkaniu mamy praktycznie codziennie imprezy, awantury. Sąsiedzi widzą, że tam zbiera się nieciekawe towarzystwo i nikt z tym nic nie robi. Ta dziewczynka tam funkcjonuje dzień po dniu. Wszyscy wiedzą, co się dzieje, ale wszyscy mają też jednocześnie zamknięte oczy. Nie wiem, czy ze strachu. Pewnie ze strachu boją się zgłosić, że dochodzi do takich sytuacji, ale podejrzewam, że policja też musiała wiedzieć, że w tym mieszkaniu nie dzieje się kolorowo, że mieszka tam mała dziewczynka i to też jest chyba przerażające, że no takie dziecko niewinne wychowywało się w takim środowisku. Więc tak, bardzo smutna historia, bardzo taka kojarząca się na pierwszy rzut oka z Leonem Zawodowcem, bo tutaj rzeczywiście mamy no jakby wyjęte żywcem z tego filmu morderstwo najbliższych na oczach małego dziecka i gangstera, który ratuje to dziecko. Ja mam taką nadzieję, że ta historia zakończyła się happy endem, że oni gdzieś tam rzeczywiście funkcjonują, kryją się przed tymi, którzy wykonali wyrok, ale coś mi jednak podpowiada, że ich życie mogło się zakończyć w tym 2000. 2003 roku, na początku 2003 roku. Jaka jest prawda? Niemożliwe, że nigdy się nie dowiemy. Ta historia też chyba pojawiła się w jednym z filmów Psy. Jest scena morderstwa rodziców na oczach dziecka. Smutna historia. Bardzo, bardzo krótka, bo nie ma na jej temat dużo materiałów. Jeżeli wy macie jakieś ciekawostki na ten temat albo jakiekolwiek informacje pomocne na ten temat, to wiadomo, gdzie się zgłaszać. To jest albo policja, a jeżeli nie chcecie na policję, to zawsze możecie do nas napisać zbrodnia@gmail.com.
Tak, zawsze do tego zachęcamy w przypadku spraw, gdzie nie wykryto sprawcy. Oczywiście my mamy nie jakieś oszałamiające zasięgi, ale Anusz, któryś z naszych słuchaczy coś sobie może przypomniał. To niestety już od pierwszego odcinka o tym mówimy, że często właśnie dzieci padają ofiarą tego takiego układu, czyli sąsiedzi się bali, podejrzewam, zgłosić, że coś się dzieje nie tak, bo wiedzieli, co to jest za towarzystwo, wiedzieli, o co tam chodzi. Podejrzewam, że to była taka tajemnica Poliszynera, wszyscy wiedzieli, z kim oni mają do czynienia i że nie warto tam próbować czegokolwiek. To samo mogło być z policją, z opieką społeczną. Wiedzieli, że jeżeli będą się tam wtrącać, to coś ich może spotkać. Niestety w tamtych czasach no zdecydowanie mafia rządziła dużymi ośrodkami miejskimi i miała swoje macki właśnie w policji, w prokuraturze. Więc tutaj bardzo było ślisko, jeśli chodzi o takie rzeczy. Nie warto było się wychylać, bo łatwo było nawet stracić życie albo mogło się coś stać któremuś z naszych bliskich. Też nie wiadomo, co się stało z Andzią i Świrem, bo równie dobrze właśnie to, że byli takim dynamic duo, mogło komuś się nie podobać, bo zaczęli być zbyt silni, zbyt może duże zasięgi mieć, więc próbowano może ich trochę utemperować, ale oni czuli się bardzo pewni, no bo jednak, tak jak mówiłaś, stanowili silną parę wspierającą się i wydawało im się, że pełnią na tyle ważne funkcje, że mogą sobie na to pozwolić. No więc zrobiono z nich przykład. Ten mąż jej, który był akurat, były mąż, który był w piwnicy, to aż dziwne, że akurat tego dnia postanowił tak tutaj się doprawić, w cudzysłowie, i akurat wtedy pójść do opieki społecznej, i akurat, żeby mieć idealne wytłumaczenie, że go wtedy nie było. Podejrzewam, że też mógł swoje wiedzieć, co tego dnia może się wydarzyć. Także myślę, że to była zaplanowana egzekucja, tak jak mówisz.
Była też hipoteza taka, że być może święty, który przyjechał niby uratować Karinę, tak naprawdę ją porwał i gdzieś zabił, ale dziewczyna, była dziewczyna świętego, mówię, że nie ma takiej możliwości, bo on kochał dzieci. On sam miał córkę i bardzo o nią dbał i gdyby nie te narkotyki, to naprawdę byłby wzorowym ojcem. Starał się też rzucić ten swój nałóg, ale bardzo ciężko mu to szło. I według niej święty nie żyje, dlatego tak uważa, ponieważ na Dzień Dziecka nie dostała jego córka żadnej maskotki, żadnego prezentu od swojego ojca, a przecież właśnie, tak jak powiedziałam, no święty bardzo kochał dzieci, bardzo kochał swoją córkę. Też była jedna z hipotez, którą przytoczyłam, że on się zwrócił do biologicznego ojca Kariny. No i mowa była o tym, że on, żeby zdobyć pieniądze na nowe paszporty, bo podobno poszukiwał w Warszawie osoby, która mogłaby wyrobić lewe paszporty dla trójki osób, czyli dla Kariny, dla Krzysztofa i dla niego. I żeby zdobyć pieniądze na to, to ukradł je Andzi, bo jako, że była jego przyjaciółką, to on na pewno dobrze wiedział, gdzie ta chowa nie tylko towar, ale i pieniądze. I ten Krzysztof, czyli biologiczny ojciec Kariny, też miał jakąś odłożoną gotówkę, no i razem gdzieś tam udało im się wyrobić te paszporty i rzeczywiście uciekli, tak jak wspomniałam, do Kanady albo do Hiszpanii. Ta historia też wydaje mi się zbyt piękna. Może jestem bardzo pesymistyczna, jeżeli chodzi o tą historię, ale no dużo rzeczy takich wskazuje na to, że to by było zbyt piękne, gdyby cała trójka, cała i zdrowa, uratowała się i żyła gdzieś sobie tyle lat, bo 19 gdzieś za granicą.
Szczególnie, że tak jak mówiliśmy, w tamtych czasach praktycznie całe miasto było obstawione osobami, które miały jakiś kontakt z mafią. I tak jak mówiłaś, było to dość hermetyczne środowisko, więc ja podejrzewam, że nawet w okolicy tej kamienicy czy bloku na ulicy Dąbrowskiego były też osoby, które wiedziały, kto, z kim, gdzie, jak. Możliwe, że Andzia miała nawet podsłuch na telefonie, więc oni mogli nawet tą rozmowę pomiędzy Kariną a Świętym słyszeć. Podejrzewam, że też mieli kogoś podstawionego, żeby te ciała słaby, w odpowiedni sposób odkryte, w cudzysłowie, żeby to też odpowiednio się potoczyło, żeby nie było żadnych śladów, zbyt dużo przynajmniej znalezionych. Także myślę, że to graniczyłoby z cudem i oczywiście zawsze z cięcienia szansy i chcemy, żeby tak było, żeby im się udało nie tylko wyjść stamtąd, ale też gdzieś się przemieścić, jeszcze do tego te lewe papiery zdobyć, ale no niestety wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby udało mu się gdzieś niezauważonym przemieścić się na jakiś dworzec chociażby, czy nawet na samolot, nawet do innego miasta, żeby się szybko przetransportować i stamtąd próbować coś innego. Biorąc pod uwagę, co się wydarzyło, to nie było samopas zostawione, że to kompletnie bez opieki te miejsce zbrodni. To jest przerażająca myśl tak naprawdę, bo to dziecko nic nikomu złego nie zrobiło. Całe życie było traumatyzowane przez to środowisko i na koniec prawdopodobnie przez to środowisko straciło życie. Mam nadzieję, że nie, że jakoś jej się udało przetrwać, gdzieś się prześliznąć. Możliwe, że ktoś ją lubił z tej mafii po prostu i gdzieś ją tam przygarnęli, mając ją pod okiem i wychowując pod siebie. Taka też jest opcja, może dzięki temu przeżyła, ale faktycznie no jest to bardzo smutna historia. No i taka trudna tak naprawdę, bo tu jest dużo osób, które gdzieś pobłądziły. Wydawało im się, że złapali Pana Boga za nogi, bo są tacy cwani i tak prowadzą takie szybkie życie, a tak naprawdę staczali się coraz niżej i niżej i w końcu się roztrzaskali z wielkim hukiem, także to wszystko jest takie strasznie smutne.
No nie jest to łatwa historia do opowiedzenia o tym, co mogło się wydarzyć z 7-letnią dziewczynką. No tych hipotez była cała masa, one były badane, choć na pewnym etapie też mówiło się, że błędem policji na przykład nie było stworzenie takiej specgrupy, która stricte tym tematem gangsterskim by się zajmowała. Oni niby przeszukiwali mieszkania osób z otoczenia i domy, w których potencjalnie mogłaby być Karina czy jakikolwiek ślad związany z tą sprawą, ale nic nie znaleziono. Można mieć nadzieję, no nadzieja umiera ostatnia. Tutaj nadzieją jest, że Karina i Święty przeżyli i żyją do dzisiaj. Co się wydarzyło, to pozostanie zagadką. Bardzo dziękujemy za uwagę. To już tak naprawdę wszystko w tym odcinku, a w ciasteczku do kawy, po odcinkowym tutaj takim dodatkowym dla patronów, będzie więcej o portrecie osób zaginionych, o tych portretach postarzanych, bo mnie ten temat bardzo wciągnął, bardzo zaintrygował, zainteresował. Też pewnie dlatego, że jestem grafikiem, więc takie obróbki graficzne to są bardzo w moim klimacie. Więcej o tym w ciasteczku, a jeżeli wy jesteście ciekawi, jak zostać patronami Zbrodni przy kawie, to jest super proste. Wystarczy wejść na Patronite'a, na nasz profil Zbrodnia przy kawie. Tam macie poszczególne progi wsparcia, są opisane, co w tym progu dla każdego jest do zdobycia. Zapraszamy, zachęcamy, będziemy bardzo wdzięczne za taką pomoc, bo pomoc się przyda przy rozwijaniu naszego podcastu. Jeszcze raz dziękujemy Wam za uwagę, a za tydzień, jak zawsze, po polskim odcinku przeniesiemy się za granicę razem z Olą. Do usłyszenia!
Do usłyszenia!